A my znowuż w studiu rozmawiamy o sztuce. Magdalena Dudzik i Tomasz Woźniak. Rozmawiamy o realizmie w sztuce. No tak, ale mówiąc o realizmie, to wiecie, ja tak widzę trochę taką polską wieś końca XIX wieku, początku XX, chłopi i to wszystko jest takie smutne i takie szare i niekompletnie to do mnie trafia. Natomiast surrealizm Salwadora Dali zawsze bardzo mi się podobał. Gdzieś tam była taka obietnica, że te sny mogą się spełnić i że będzie ciekawie po prostu.
No to wiesz co, szkoda, że nie widziałaś rzeczywiście artysty, bo artysty nie ma na zdjęciu, ale artysta ma wąs jak Salwador Dali.
O, no proszę. Czyli gdzieś tam są tacy.
Tak, tak, wyczułaś chyba, wiesz, że trzeba o tym wspomnieć. Wiesz co, ja bym się tu jeszcze skłoniła, żeby powiedzieć o Janie Matejko, ponieważ jakby jest to malarz, którego ja lubię od bardzo dawna, od dziecka właściwie. Będąc kiedyś w Nowym Wiśniczu, to miasteczko zostało spalone i dzięki temu człowiekowi zostało odbudowane, ponieważ jego szkice były tak realistyczne, że na podstawie właśnie tych rysunków można było odbudować miasto w takiej formie, w jakiej ono wcześniej wyglądało.
No Matejko chyba był takim dokumentalistą, można powiedzieć. Nawet,
tak,
nie?
Tak. Ten jego realizm też bardzo mi pasuje.
No właśnie, to jest bardzo dobry przykład na interpretację rzeczywistości. Bo Jan Matejko, który miał znakomity warsztat i umiał malować realistycznie, ale w sposób nie do podrobienia, bo obrazy Jana Matejki jesteśmy w stanie wychwycić spośród wielu innych obrazów przez to, że możemy zaobserwować styl, w jakim tworzył mistrz, prawda? On przecież odtwarzał w swojej głowie historyczne sceny, które później ku pokrzepieniu narodu tworzył, malował na gigantycznych płótnach. Kazanie księdza Skargi, hołd pruski, czy chociażby no, ikoniczną już w naszej przestrzeni muzealnej bitwę pod Grunwaldem.
No, to w ogóle jest kolos, nie? Ile to ma metrów? 10 metrów?
No, jakoś,
ten obraz? Jakoś tak. Ile się maluje w ogóle coś takiego? Znaczy tam w czasach Matejki to on był takim nadwornym malarzem, więc jakby nie musiał się martwić o strawę.
Dopatrzyłam zdjęcia, jak on malował na stołeczku, bo on był w ogóle człowiekiem niewysokim. W Nowym Wiśniczu zresztą mówią o nim wielki, mały człowiek i on ma tam swoją rzeźbę. Jedną z pierwszych rzeźb Jana Matejki, mimo że to był wielki mistrz niskiego wzrostu. Tak, to ciekawie to wygląda, wiesz, bo człowiek, który jest nieduży, maluje po prostu wielki, ogromny obraz.
Tak, ale w dzisiejszych czasach już to trochę się tak nie za bardzo opłaca. Zobacz, ile trzeba by było mieć czasu, żeby stworzyć taki realistyczny obraz. Trzeba za coś jeść, płacić rachunki. Żyjemy właśnie w takich czasach, że my szybko musimy zarobić pieniądze. Dlatego szybko schodzą nam te abstrakcje. Nie?
Chyba też dlatego, że one są nam potrzebne, wiesz, do wystroju wnętrza. I to, co powiedziałaś, szybko schodzą. Jest to szybko namalowane, szybko zrobione.
Ale ja nie wierzę takiemu nieukowi, który na przykład pójdzie w abstrakcję, że on zrobi coś fajnego. Nie można jakby oprzeć się na nieuctwie i dokonać, nawet jeżeli chodzi o malarstwo abstrakcyjne, rzeczy wielkiej. Nie można, po prostu dla mnie jest to niemożliwe.
No chyba, że ktoś ma warsztat, który wiesz...
No tak, o tym mówię.
Warsztat, ale który ćwiczy przez lata, wiesz, taki nawet sam ze sobą walczy, żeby to wyglądało.
No właśnie, co jest ważne, jeżeli chodzi o warsztat? Ręka czy oko? Czy oko-ręka?
No jedno i drugie. Jedno i drugie. To trzeba umiejętność obserwacji, to jest jedna rzecz, a umiejętność odwzorowania tego na papierze czy na płótnie, to jest druga rzecz. I w momencie, kiedy ktoś mówi, że na przykład, niejednokrotnie mi się zdarza, na przykład, ponieważ jestem wykładowcą, to zdarza mi się czasami taka postawa u studenta, studentki, którzy jedno czy drugie mówią mi, ale ja tak to czuję, ja bym to tak chciał pokazać, że to niekoniecznie tutaj obfituję w te szczegóły, tak bardzo oszczędnie i tak sterylnie. Człowieku, żeby coś pokazać oszczędnie i sterylnie, musisz też umieć barokowo, żebyś mógł podjąć tą decyzję projektową, a nie robisz sterylnie tylko dlatego, że inaczej nie potrafisz, bo...
Tak, też miałam ten problem. Prowadziłam zajęcia z jakimiś studentami w szkole policjalnej i to były właśnie jakieś tam elementy rzeźby. I też jedna dziewczyna broniła swoją fatalną pracę tym, że sztuka to przecież to, co nam się podoba. Więc jakby wyrwała z kontekstu jeden kawałek, który jej tylko odpowiadał. Ja mówię, tak, ale żeby ktoś to kupił, to musi się też komuś podobać, a nie tylko tobie.
Ale wiesz co?
Jeżeli chodzi to są wtedy ci projektanci, którzy projektują te ceraty, o których rozmawialiśmy niedawno, poza anteną. Ja się zawsze zastanawiałam, jak idę kupić ceratę do społemu na stół, żeby zabezpieczyć stół przed warsztatami ceramicznymi, malarskimi, tak, czy co tam robimy z dziećmi. I one są w takich koszmarnych wzorach, że ktoś musi to zaprojektować, bo to trzeba wysłać
ja
do
wiem,
druku
kto to projektuje.
I tak dalej. Więc myśmy po prostu...
To ta dziewczyna, o której przed chwilą powiedziałaś.
Tak, to jest właśnie ta dziewczyna. No. To jest ta dziewczyna, to tamten chłopak, tamten inny kiepski artysta, który dostał dyplom wyższej uczelni, bo ktoś po prostu machnął ręką. Ale dobra, już
niech idzie.
Nie,
niech idzie, bo przychodził na wszystkie zajęcia regularnie.
Problem jest głębszy. Przepraszam, że tym razem ja wejdę w słowo, ale problem jest głębszy, dlatego że od najmłodszych lat dziecko w naszej przestrzeni publicznej jest karmione pewnymi sloganami, które każe takiemu dziecku wierzyć, że jest wyjątkowe, oryginalne i cokolwiek zrobi, to już jest pewna deklaracja artystyczna, albo to jest coś, wyrażanie siebie. To jest wyrażenie klucz. Wyrazić siebie. To jest nadużywane w stosunku do młodzieży. Weźmy taką reklamę. Chodziła jakiś czas temu w telewizji reklama pewnego napoju. Nie będę wymieniał nazwy, ale powiedzmy, że to jest Oranżada X. I to było skierowane do młodych ludzi, ponieważ nastolatki brały udział w tej reklamie, które były zuniformizowane. One wyglądały jak przeciętne nastolatki. No po to stylista zadbał o to, żeby młodzież się mogła z nimi utożsamiać. I one tam sobie gdzieś jeździły na deskorolkach i one sobie piły tą oranżadę z butelki. I hasło, które mówił lektor, było: weź łyka na orzeźwienie, Oranżada X, wyraź siebie. I ja po prostu w tym momencie patrzę na to, nie mogę wierzyć własnym uszom. Jak można wyrazić siebie, kupując Oranżadę X, która jest produkowana przez międzynarodowy koncern.
Masowo i wszyscy to piją.
Wszyscy to piją. Mało tego. Ten przekaz jest skierowany do młodego człowieka, który, no powiedzmy w wieku podstawówki, w wieku powiedzmy 10, 12, 15 lat, młodzież nie lubi się wychylać. Każdy, kto w mojej klasie, w podstawówce się czymś wyróżniał, albo miał okulary, rude włosy, albo był gruby, miał przechlapane. Właśnie z tego powodu, dlatego że młodzież lubi uniformizację. Młodzież lubi, jeżeli wszyscy członkowie tej samej grupy ubierają się w dresy tej samej firmy z ptaszkiem albo ze skaczącym kotem, najlepiej. I jeżeli ktoś kupi na przykład jakiś dres za połowę tej ceny, co reszta, to po prostu jest wyśmiany. Teraz idźmy dalej. Wyobraźmy sobie, że ten młody człowiek ma wyrazić siebie przez to, że co? Że pije sobie taką oranżadę X kupioną w sklepie, gdzie ona jest dostępna w każdej placówce handlu detalicznego i on przez wypicie tych paru łyków ma wyrazić siebie. Hello, no coś tu jest nie tak. To jest tak, że przede wszystkim młodzież nie lubi wyrażać siebie, po drugie nie przez picie oranżady X, a po trzecie, co taki człowiek, który ma 12 albo 13 lat, ma do powiedzenia światu? Co on przeżył takiego, że on ma siebie wyrazić w ten sposób, żeby coś temu światu zaproponować? No przepraszam bardzo. Niech on pójdzie do kopalni, niech coś przeżyje. Niech przeżyje zawał na przodku, zatrucie metanem. To on wtedy będzie wyrażał siebie i zostanie zaproszony do radia.
Tak,
nie takie straszne życie, jakie malują. I wtedy on będzie opowiadał o tym życiu i będzie wyrażał siebie.
Tak, cudownie. Słuchajcie, muszę przerwać w tym momencie, dlatego że zostało nam jeszcze jedno wejście. Dlatego zapraszamy na piosenkę. Zostańcie z nami.